Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Dziś wyjątkowe wydanie naszego programu, bo też i wyjątkowy gość. Elżbieta Hereźńska, jedna z najbardziej poczytnych autorek powieści historycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Po takim powitaniu już jest mi gorąco i siedzę na baczność, żeby sprostać się, Joanno, wszystkim twoim pytaniom.
Spotkanie z tobą zawsze dla mnie jest wielkim wydarzeniem, powiem szczerze. I chciałabym, kiedyś chyba nawet powiedziałam, że chciałabym mieć taką nauczycielkę historii, jaką ty jesteś. To w jaki sposób przedstawiasz nam te dawne epoki. A spotkałyśmy się, by opowiedzieć o twoim najnowszym dziele. Dwutomowa powieść historyczna. Bolesław Śmiały, Szczodry, Benedyktyńska, kolejna twoja praca.
To prawda. Nie skłamię, jeżeli powiem, że kilkanaście lat myślałam o tej powieści, ale wiadomo, ponieważ te moje projekty pisarskie są zakrojone często na serię, więc wtedy jestem taką niewolnicą własnych pomysłów i muszę tę serię kończyć. Natomiast do samego pisania już przygotowywałam się przez półtora roku, tak uczciwie, non-stop, dlatego że historia Bolesława Szczodrego jest oczywiście w zarysach znana.
Tak.
Natomiast w historii akurat tego władcy wyjątkowo równie ważne, jeżeli nie ważniejsza, jest recepcja jego historii, bo to ona nałożyła się na ten wizerunek króla, jaki został nam do dzisiejszych czasów przekazywany. I chodziło mi o to, nie tylko, żeby odczarować jego czarną legendę, ale również, żeby dotrzeć do jak najbardziej wiarygodnych informacji, które jego piękną i złotą legendę wybudują, bo naprawdę jest jej wart. No i też to, co zawsze u mnie. Chciałam inkrustować dla Państwa tę powieść takimi rzeczami, które biorą się niemalże na gorąco z tu i teraz, czyli nowymi odkryciami archeologicznymi, oczywiście obyczajem, dużo jest tu słowiańszczyzny. Jej wszechobecność w powieści ma podkreślać wyjątkowy charakter tamtego czasu, gdzie chrześcijaństwo i tak zwane pogaństwo jakby funkcjonowały równolegle obok siebie, często w konflikcie, ale też nie zawsze, bo jest coś takiego w tej kulturze ludowej, że ona potrafi pięknie przyjmować i łączyć pewne wpływy. U nas chyba najbardziej w Polsce widać to w tej maryjnej religijności, prawda? Że mamy maryjne święta, które odpowiadają cyklowi roku. Matki Boskiej, Zielnej, Siewnej. Tak jakby ta figura Najświętszej Marii Panny stała się dla naszych przodkiń i przodków jednocześnie uosobieniem naturalnego rytmu natury, co jest bardzo piękne, bo kobiece bóstwa z kolei w czasach przedchrześcijańskich zawsze tę naturę uosabiały i tym sposobem ze Szczodrego zlądowałyśmy w ziemi.
No właśnie chciałam powiedzieć, że pierwsze twoje wystąpienie brzmi jak początek nowej powieści.
Proszę cię, proszę, do nowej jeszcze daleko, ale jest to rzeczywiście właśnie przez Śmiałego i Szczodrego otworzyłam kolejny jakiś taki nurt w swoim opowiadaniu. Nurt, który wcześniej Państwo mogli poznać w Odrodzonym Królestwie poprzez matki, matkę Dębinę czy matkę Jemiołę i ten wtedy nazywaliśmy to żartobliwie zielonym podziemiem świata piastów, czyli ten nurt pogański i kobiecy. A tutaj w jakimś sensie sięgam do jego początków przez wybudowanie tej legendy rzepich.
No właśnie, bo przecież piszesz, opowiadasz, jak wyglądała polityka Piastów, która była pełna różnych gwałtownych zwrotów akcji, była przecież przede wszystkim pełna zdrady, brutalności. No to był męski świat, ale tutaj równolegle też oddajesz głos kobietom. I za to głęboki ukłon i podziękowania, więc można powiedzieć, że no dbasz o parytety.
Dbam o parytety. Nie byłabym sobą, gdybym nie wygrzebała naszych pięknych piastowskich księżniczek. Pięknych nie tylko w sensie urody, ale przede wszystkim w sensie jakby postaci. A te nurty kobiece w Szczodrym i Śmiałym są dwa. To jest ten nurt piastowski, Dobroniega, matka bohatera, Świętosława, jego siostra, jedyna zresztą, przez co bardzo cenna dynastycznie, Gertruda, jego ciotka, bardzo ważna postać dla całej powieści, bo też Gertruda staje się partnerką polityczną młodego na początku księcia, a później dojrzałego władcy. Po części także siostra Gertrudy, Adelaida, księżna, a potem królowa Węgier. Te kobiety dynastyczne, mówiłyśmy o tym nieraz z tobą w Radio Poznań, one miały konkretne zadania od chwili narodzin. Miały być dla swoich ojców gwarantkami sojuszy, miały być swoistą pieczęcią pod...
Strażniczkami też.
Strażniczkami, pieczęcią pod traktatem pokojowym. To, co mówimy, oznacza, że najczęściej wydawane były za wrogów, a nie za przyjaciół. Ale zdarzało się, że także za zaprzyjaźnionych władców, żeby te więzy wzmocnić. I tak było w przypadku tego punktu otwarcia do powieści Śmiały i Szczodry, bowiem w chwili, gdy nasz bohater w 1043 roku przychodzi na świat, jego ojciec, Kazimierz Odnowiciel, ma dwie dorosłe siostry, Adelaidę i Gertrudę. Adelaida jest już żoną Beli Arpada, tego, który powinien zostać władcą Węgier, ale tron chwilowo ukradł mu brat. Mhm. I to jest jednym otwarciem akcji. To, że na Wawelu mamy księżną i księcia Węgier i równolegle z naszymi, z Bolesławem Szczodrym, z jego bratem Władysławem Hermanem, kolejnym bratem Mieszkiem i siostrą Świętosławą, równolegle w tym samym miejscu, nawet w tych samych latach, na Wawelu przychodzą na świat młodzi Arpadzi. I to kuzynostwo najbliższe, no bo popatrzcie na swoje rodziny, moi drodzy, to jest siostra, Adelaida jest siostrą ojca, najbliższą ciotką, czyli najbliżsi kuzyni jednocześnie są pretendentami do tronu Węgier. Ci młodzi Węgrzy i młodzi Piastowie rodzą się razem, wychowują się razem, noszą te same imiona, bo Bolesław i Gejza, Gejza jest jakby analogią do Bolesława, Władysław i węgierski Laszlo, Laszlo to węgierski odpowiednik, potem jest Mieszko i węgierski Lambert, no tylko Świętosława nie miała swojego odpowiednika u Węgrów, ale myślę, że też na to zasłużyła swym piekielnym charakterkiem. Czyli tak, między młodymi książętami rodzą się więzi już u samego dzieciństwa. Oni się wspólnie wychowują, znają swoje języki, jedni i drudzy mówią i po polsku, i po węgiersku, co jest świetnym w przyszłości jakby ułatwieniem wzajemnych kontaktów dyplomatycznych. Ale to są dzieci jednej księżniczki piastowskiej, Adelaidy, a jej siostra Gertruda wychodzi za mąż, za Ruś Kijowską, chciałoby się powiedzieć, za księcia Izjasława i ona też rodzi synów. Ci synowie, Jaropełk, Mścisław, są tak samo blisko spokrewnieni z naszym bohaterem, ale historia, jej przebieg i polityka stawiają ich po nieco innej wobec bohatera stronie. Mm-hmm. I teraz następuje taka sytuacja, która mnie frapuje w ogóle w losie księżniczek piastowskich. To, że one w momencie, kiedy są wydawane za mąż, to jakby tracą pewną część swojej własnej tożsamości. Najbardziej mocno widać to na przykładzie Dobroniegi, matki Bolesława Szczodrego, mojego bohatera. Dlatego, że Dobroniega jest siostrą Jarosława Wielkiego, księcia Rusi, to jej bratankowie będą bohaterami tej powieści, książętami na tronie Kijowa. I teraz ona staje w takiej sytuacji, w której jej syn, Bolesław, wprowadzając na tron kijowski Izjasława, męża Gertrudy, jej szwagierki, jednocześnie działa przeciwko tej rodzinie, z której ona wyszła. I komu ona ma dopingować? Kogo interesów ma bronić? Oczywiście, że będzie stała za interesami syna, bo tu, na Wawelu, jest jej rodzina. Ale co się dzieje z jej sercem? Co się dzieje z jej emocjami? Jest taka scena w powieści, kiedy jej syn odnosi wielki sukces, wprowadza Izjasława na tron kijowski, wraca do Krakowa z nieprawdopodobną ilością łupów, zdobyczy i przywozi na Wawel gobeliny, które ona pamięta ze swojego dzieciństwa z komnat w których się wychowywała. Jeśli staniemy w miejscu Dobroniegi w tej chwili, to chyba najbardziej mocno zrozumiemy, jak szalenie trudną emocjonalnie sytuację miała ta kobieta. I w takiej sytuacji stawała każda z nich. Świętosławę, swoją cudowną siostrę, jedyną, wydał Bolesław za największego swego wroga, czyli za Wratysława, księcia Czech. I los tej kobiety był też niezwykły. Bo
ale to było takie typowo polityczne posunięcie.
Typowo polityczne. Wszystkie małżeństwa były typowo polityczne. Więcej, on własne małżeństwo też musiał zaaranżować politycznie. To nie jest tak, że on żenił się po miłości, że kobiety miały gorzej, a mężczyźni lepiej. Nie, on też żenił się po polityce. Może różnica tylko w sytuacji mężczyzn i kobiet polegała na tym, że mężczyznom łatwiej było książętom prowadzić to drugie życie. Mieć kogoś ukochanego na boku i mieć jakby i żonę, i ważną dla siebie kobietę z jakimś tam mniejszym lub większym społecznym przyzwoleniem. Kobiety musiały być w takich sytuacjach dużo bardziej dyskretne, o ile w ogóle mogły sobie na to pozwolić. No i te trzy kobiety, które tak pokrótce wymieniłam, Gertruda, Adelaida, Dobroniega i czwarta, Świętosława, to jest ten nurt piastowien, bardzo mocno obecny w tej powieści. A drugi nurt kobiecy zaczyna się od pierwszej sceny, która nietypowo, jak na moją powieść i powieść historyczną, zaczyna się bardzo długą sceną książęcego porodu.
Tak, tak. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, złapałam się kilkakrotnie, słuchając cię, na myśli, że moja analiza tak idzie dwutorowo. Bo tak sobie pomyślałam, że wielu z nas nie zna tak dobrze swoich powiązań rodzinnych, jak ty, znająca perfekcyjnie całe drzewo genealogiczne Piastów.
Muszę, Joanna, je znać po to, żeby przebadać parę pokoleń wcześniej, zanim rozpocznę akcję powieści. I parę pokoleń później, po tym jak ją zakończę, żeby przebadać, jak szła myśl polityczna, a małżeństwa są jej odzwierciedleniem, jak szła myśl polityczna dynastów naszych Piastów. Dlatego, że to daje mi taki obraz tego, jak w które strony ich polityka była najbardziej dla nich jakby istotna, nie? Te małżeństwa zawsze pokazują, z kim chcemy się połączyć, gdzie mamy wrogów, czego się obawiamy. Tu jest na przykład kłopot z żoną Szczodrego, dlatego że my nie wiemy, kim była jego małżonka, matka księcia Mieszka. Jeśli państwo podczytują sobie Galla Anonima do poduszki, a wierzę, że to robicie, to znajdziecie tam informację, że ta kobieta, czyli żona, a już wdowa po śmierci Szczodrego, przyjechała z synem, wróciła z Węgier z synem Mieszkiem do Polski i gdy Mieszka zamordowano, bardzo młodego, niemalże na jego uczcie weselnej, to ta kobieta bardzo, bardzo rozpaczała, tak jak i cały kraj, bo książę był istotą szczególną, wspaniałą, wykształcony, cudowny młodzian. No dobrze, ale kim jest ta kobieta, która płakała? Piszący wiele, wiele lat później Długosz mówi, to była pewna Rusinka. Halo, Długosz.
Pozbawiono jej imienia.
Jaka pewna Rusinka? No Długosz, weź się skup i przeanalizuj ówczesnych książąt Rusi, ich córki, gdzie były wydawane za mąż, czy tam jest w ogóle jakaś wolna pewna Rusinka. Skoro jego matka była najwyżej urodzoną Rusinką, skoro jego ciotka była księżną Kijowa wydana za Rurykowicza, to po co mu była trzecia nić do tego? Nie wiemy nawet, kiedy on się ożenił, ale wiemy, kiedy przyszedł na świat jego synek. Czyli trzeba cofnąć zegar czasu o rok przynajmniej i zobaczyć, gdzie wówczas wokół Polski się paliło. Gdzie był potrzebny sojusz? Gdybym ja była nim, to trzeba by było się wydać za kogoś, za jakąś saską księżniczkę, bo ta granica z Sasami była bardzo ważna. Taki przypis dla państwa, Sasi byli sojusznikami Szczodrego, podobnie jak Bolesława Chrobrego kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie wrogami. Wrogiem był król Niemiec, a Sasi byli jego książętami, jego wasalami, ale z Sasami Piastowie bardzo często trzymali. No i pojawia się wtedy opcja, gdzie było najgoręcej. Obodryci, powstania pogańskie za Odrą, bardzo krwawe, straszliwe. My dzisiaj o nich nie pamiętamy, bo obodryci nie wygrali tamtej wojny. Ale gdy Polska świętować mogła wielki jubel stulecia chrztu 1066 rok, za Odrą, naprawdę blisko, zwłaszcza stąd, z Poznania, za Odrą mordowano biskupów, biskupa meklemburskiego przy ołtarzu. Nabijano ich głowy na piki, triumfalnie niesiono w pochodach do własnych świąt. To był rzeczywiście pożar, taki pożar prawdziwy. A Sasi zawsze z tymi obodrytami walczyli, więc trzeba było się z Sasami wiązać, albo jeszcze dalej, z Duńczykami. No i to był taki mój trop w myśleniu, a już resztę sobie państwo pikantnych szczegółów doczytają w powieści.